Teatrolożka i slawistka Irina Lappo, dzień dobry.
Dzień dobry.
No a także kuratorka festiwalu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Aleksandra Konarska, scenografka, dzień dobry.
Dzień dobry.
I to jaka? A nie mogę, po prostu nie mogę się powstrzymać, bardzo cię przepraszam, ale twoje okulary od pierwszej chwili, kiedy cię zobaczyłam w Lublinie przed laty, zwróciły moją uwagę. Sama je wymyśliłaś?
Nie, to są okulary japońskiego projektanta Fukushimy, nazywają się Bardo Update.
No i już, proszę bardzo, kolejna lekcja dzisiaj odrobiona. Są świetne. Jest też z nami reżyser Paweł Pasini. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
To rzecz właściwie oczywista i to poczytuję sobie za wielką frajdę i zaszczyt, że przed swoimi kolejnymi premierami pojawiasz się w studiu po to, żeby o nich opowiedzieć. A dziś nie tylko o przygotowywanej przez ciebie premierze, na którą wszyscy ci, którzy kojarzą książkę Ewy Wierznawiec i samą tę osobę bardzo czekają, ale w ogóle o całym festiwalu Bliski Wschód. 8-14 grudnia i tegoroczne wydarzenia niemal w całości poświęcone grupie wolnych kupałowców. Pamiętam, jak siedzieli tutaj kilka lat temu, właśnie w tym studiu na waszych miejscach z tobą, Irina, jako tłumaczką, przygotowując się do programu o kupałowcach. No wstyd się przyznać, nie wiedziałam nic, ale też po programie rozdzwoniły się telefony od bardzo wielu osób z podziękowaniem, że przedstawiłam takie osoby, bo o kupałowcach nie wiedzieli nic. Mówię wstyd, bo to przecież bardzo było bliskie sięgnąć do Naczelnego Teatru Narodowego Białorusi i mieć o nim jakąkolwiek wiedzę, ale niespecjalnie to robiliśmy. Więc myślę też, że to, co wy teraz robicie, to jest też jakaś lekcja nas wszystkich do odrabiania. Chociaż sytuacja bardzo się zmieniła. Kim są kupałowcy? Paweł.
Przede wszystkim są teraz dla nas jak rodzina. To chyba muszę zacząć od tego. Straciłem dystans. W tej chwili praktycznie jak w jakiś sposób tworzymy jakiś taki dziwny konglomerat. Net Theater, czyli to, co tworzymy z Olą w tym składzie już od 10 lat. A współpracujemy razem jeszcze dłużej. I nagle w 2020 roku zaczęliśmy pracować. Ja to próbuję, porównuję bardzo często w ten sposób, więc mogą już to mówić tutaj w programie. To jest, wyobraźcie sobie, że Teatr Narodowy w Warszawie schodzi do podziemia. Że w podziemnych warunkach, w warunkach bycia prześladowanym fizycznie przez omonowców, występują takie postaci jak Maja Komorowska na przykład, czy jak Janusz Gajos, czy jak Jan Englert. Wyobraźcie sobie ich w sytuacji, w której z dnia na dzień odebrane zostaje im wszystko i z bycia absolutnie kluczowymi, pierwszoplanowymi, wybitnymi aktorami europejskiego kraju stają się kimś, o kim to Irina potrafi to określenie powiedzieć poprawnie po białorusku. Kulturalny brud, tak o nich mówią w telewizji reżimowej. Pokazują ich zdjęcia na szubienicach. Opluwają ich, niszczą. To są, wyobraźcie sobie, jak ci wasi ukochani aktorzy, ci wasi, bo oni są nasi, bo aktorzy są nasi. O to chodzi z aktorami, o to chodzi z teatrem. Oni wychodzą na scenę, oni grają postacie, oni są nasi. To jest część naszego świata. Więc wyobraźcie sobie, że tych waszych ukochanych aktorów tak traktują. Teraz sobie to wyobraźcie. No więc my mamy kogoś takiego i współpracujemy z kimś takim. To z jednej strony jest ogromne wyzwanie emocjonalne też, bo to są strasznie trudne historie, strasznie trudne tematy, strasznie trudne rzeczy wydarzają się w trakcie prób. Rzeczy, z którymi reżyser nie ma na co dzień do czynienia. Na przykład tego, że połowa zespołu wyjeżdża nie dlatego, że mają casting, tylko dlatego, że muszą szybko z Ukrainy zabrać rzeczy, bo za chwilę Białorusini nie będą mogli ani wjechać, ani wyjechać z Ukrainy, bo zaczęła się wojna. Czy ktoś jedzie po to, żeby cały dzień spędzić w urzędzie, czekając na rozmowę, żeby dostać azyl, polityczny azyl. Azyl, który jest przeznaczony dla ludzi, którzy są prześladowani politycznie. na to my pracujemy. A równocześnie to są tak wybitni, niezwykli twórcy, że szansa współpracy z nimi dla nas to jest dla nas, dla Lublina, dla Centrum Kultury, dla Net Teatru, to jest dla nas po prostu absolutny skarb i dar od losu.
Kupałowcy to aktorzy, ale też to, co dzieje się w tej chwili, to białoruski dramat, o którym zdecydowanie coraz więcej się dowiadujemy i który też powstaje w bardzo specjalnych warunkach. Ty, Irina, napisałaś książkę o tym?
Tak, napisałam książkę i jest w składzie, w wydawnictwie. Powinna wyjść gdzieś z końcem grudnia. Książkę o kopałowcach przede wszystkim, ale kontekstem oczywiście są też wydarzenia na Białorusi i trwające od 5 lat terror, który nie ustaje i który nie pozwala wrócić do domu, który nie pozwala właściwie żadnych planów snuć, który czasami wydaje się, że odpuszcza i wypuszcza jakichś więźni politycznych, a następnie zakłada następną sprawę i nowi ludzie trafiają za kratki. Więc w tym kontekście też ta grupa działa w Polsce na uchodźstwie i to, co Paweł opowiadał o dziadach, o początku właśnie tej decyzji, która związana jest nawet nie ze świadomą decyzją imigracji, a z niemożliwością powrotu dla części grupy, a dla części właśnie z wyborem mieć wolność słowa i móc się realizować. Więc od 4 lat kupałowcy pracują tu w Polsce na wygnaniu i to jest też takie trudne czasy przetrwania, bo to nie jest tak, że coś im zostaje dane. Wszystko jest po prostu wywalczone i poprzez sprzeciw jakichś okoliczności, no wiadomo, ludzie bezdomni, bez dokumentów, legalizujący się, czyli bardzo zwyczajne ludzkie kłopoty i problemy leżą u podstaw absolutnie niewiarygodnych jakichś osiągnięć artystycznych.
Pamiętam, jak byłaś niedawno w moim programie razem z gościem, z białoruskim aktorem, który ze swoją grupą pracował w teatrze w Warszawie.
Andrzej Nowik.
Tak,
tak jest, znakomita osoba. I pamiętam, jak Roman Pawłowski, który był wtedy szefem tego teatru, mówił, że oni nie mogli się napatrzeć na tę białoruską grupę, która właśnie w tych warunkach, o których wy w tej chwili mówicie, takiej kompletnej niepewności codzienności, czyli braku stabilnego stania w ogóle na ziemi, bez przerwy pracowali. To znaczy te spektakle powstawały jeden za drugim. Etos pracy był wręcz niewiarygodny, podkreślał to właśnie Roman Pawłowski, nawet w kontekście tych aktorów polskich, którzy udzielali im gościnę. No teraz dopiero widać, czym jest sztuka, dla kogo, prawda? Pawle, chciałeś coś powiedzieć?
Wiesz, co mi się wydaje, że my w ogóle nie doceniamy też jakości pracy Białorusinów. Nie mam w ogóle o tym pojęcia, a to wynika tylko z braku naszej wiedzy, ponieważ kompanie IT białoruskie, ludzie, którzy pracowali, zajmowali się wszystkim, co się wiąże z komunikacją i tak dalej. Naprawdę, to są wybitni specjaliści. Ja mogę mówić o teatrze, bo się na tym trochę znam. To są najwybitniejsi europejscy aktorzy. To są ludzie, którzy są, oprócz tego, że są wybitnie zdolni, to są też super wykształceni i sami też kształcili. Także to jest ekstra klasa. I to, że przyszło im się urodzić w Mińsku, a nie w Warszawie, spowodowało, czy w Nowym Jorku, spowodowało, że są tam, gdzie są. Ale jak tylko oni zaczynają wchodzić w ten, też w polski teatr, to widać, to już teraz widać, jak to są niezwykle zdolni aktorzy. Myśmy zawsze myśleli, że to jest jakaś taka gradacja, że za wschodnią granicą to wszystko jest tylko gorsze. Że lepsze jest na zachodzie, a na wschodzie jest gorsze. I pewnie takim banałem każdy z nas podskórnie się posługuje. Otóż nie. Jeśli chodzi o teatr, to akurat jest odwrotnie.
Mhm. No i jeszcze jedna bardzo ważna cecha jest taka, że oni też przyjechali do zupełnie innego teatru. Jeszcze trafili na Pasiniego, który reprezentuje no, coś, z czym prawdopodobnie w tym Teatrze Narodowym Białoruskim raczej nie mieli.
Absolutnie, to jest dla nich roller coaster, współpraca ze mną, z nami. To jest dla nich też wyzwanie pod każdym względem, też aktorskim. No, na przykład jedną z kluczowych postaci tej grupy jest Zoja Biła-Chwościk. To jest piąte pokolenie po założycielu tej grupy. I na scenie też występuje jej córka Walentyna Harcujewa, która jest szóstym pokoleniem. I Zoja, która, no, ja porównuję z Mają Komorowską, dlatego że w naszym spektaklu Komedia Judyty mówi taki monolog, który też mówiła na scenie Maja Komorowska. I to jest jakby... Ja mam takie wrażenie, że nie wiem, co musiałoby się stać innego, żeby do Lublina przyjechała tej klasy artystka i zdała się namówić na to, żeby w spektaklu Komedia Judyty, obwieszona bardzo wieloma silikonowymi piersiami, które zrobiła Ola w kostiumie, na wózku inwalidzkim w odległości 1,5 metra od pierwszego widza, mówić monolog, który trwa 20 minut na siedząco.
Siedziałam w tym pierwszym rzędzie, to było bardzo... Bardzo.
I teraz wiesz, to dla mnie to, że możemy to obserwować z takiej odległości, że możemy wniknąć w to, to jest ten typ aktorstwa, którego u nas za chwilę już nie będzie. Mhm. To wynika po prostu z metod kształcenia i uprawiania zawodu, ale także z umiejętności, także z niezwykłego talentu. No, to nasze spotkanie, ono ma bardzo wiele różnych takich aspektów, więcej niż przypadku. To jest też kwestia otwierania tematu nieobecności Białorusinów i nieobecności pamięci o Żydach. To te nasze tematy, z którymi żeśmy przyszli, ale teraz pracujemy nad tym, jak w Białorusi wygląda ta pamięć o społeczności żydowskiej, ale także o społeczności polskiej. To się wszystko... powiedzieć synergia, to jest powiedzieć za mało. Jak myśmy wymyślali Europejską Stolicę Kultury i pracowaliśmy nad tą ideą reunion, która stała się ostatecznie tym kluczowym hasłem, czyli jakiegoś odwołania się do korony, jakiegoś odwołania się do historii Polski, w którym ona się nagle łączy w sposób bezkrwawy z Litwą. W tej Litwie jest też Białoruś, tak? Mhm. To wszyscy musimy o tym wiedzieć. Że istnieje coś takiego, że my po prostu mamy jakiś potencjał jakiegoś połączenia, że tak jak Grecy mieli takie tabliczki, które się łamało na pół i dawało jednemu, żeby wiele pokoleń później mogli się członkowie rodzin spotkać, przyłożyć te tabliczki i żeby się okazało, że one do siebie pasują. Czyli że my mamy jakąś wspólność, coś nas już łączy. Nas już łączy.
Ola Aleksandra Konarska jest autorką scenografii nie tylko do tej premiery, którą teraz, Pawle, przygotowujesz, zaraz o niej opowiemy, ale też jesteś ilustratorką książki Ewy Wierznawiec. Książki Dokąd idziesz... Nie, o wilku mówiono w izbie, przepraszam. Tak. Ciągle mam w pamięci ten pierwszy tytuł, oryginalny białoruski, o którym Ewa Wierznawiec na początku mówiła.
Prawda? Ale bardzo dobrze, bo będzie dwa spektakle na podstawie tej książki i jeden właśnie nazywa się tym oryginalnym tytułem, bo dokąd zmierzasz, wilku, po co idziesz, wilku. Jest książka o wilku mówiono w izbie i będą wilcy.
Bo to o wilku mówiono w izbie to jest genialne tłumaczenie
Małgorzaty Buchalik.
Małgorzaty Buchalik, znakomicie nawiązujące do Mickiewicza z kolei, prawda? Tak. Ta twoja ilustracja, wilkowa ilustracja, robi furorę, zwłaszcza na spotkaniach, kiedy ilustrujesz także, wpisujesz, rysujesz wilczki tym, którzy książkę kupują. Powiedz mi proszę, skąd się wziął pomysł na tę okładkę i na tę ilustrację?
Historia z tymi ilustracjami jest taka, że ja po prostu zaczęłam rysować w momencie, kiedy powstawały te ilustracje, moja babcia umierała i zaczęłam rysować historię, którą ona mi opowiadała. Byłabym prostą wiejską kobietą ze wsi pod Warszawą i opowiadała mi różne historie wojenne ze swojego wiejskiego życia i ja zaczęłam rysować jej opowieści, też jej sny, bajki, które mi opowiadała i później Irina wysłała mi tę książkę i zrozumiałam, że to są te same historie, że po prostu Ewa Wierznawiec opisała bardzo wiele też podobnych postaci, jakby z pogranicza rzeczywistości i jakiejś wiejskiej magii, ale też te wszystkie historie wojenne przechodzących różnych wojsk przez wieś. To wszystko się... Te ilustracje nie powstały do tej książki. I później po prostu wysłałam je Ewie Wierznawiec, żeby je zobaczyła. Okładka jest oryginalna. Okładka już potem powstała z tymi wszystkimi elementami specjalnie, ale większość tych ilustracji, które są w środku, one po prostu powstały wcześniej. Jakoś poczułyśmy też jakąś taką wspólnotę tych babci i tej opowieści, że być może to są te same babcie. Mam też taką historię mam przyjaciółkę, która jest białoruską reżyserką i jeszcze kiedy moja babcia żyła, nasze babcie rozmawiały ze sobą na Skype'ie, ponieważ śmiałyśmy się, że one mówią w języku babć, ponieważ jej babcia mieszka przy polskiej granicy i mówi w takim języku, który jest trochę językiem polskim, trochę białoruskim, trochę może rosyjskim. I moja babcia też mówiła w takim języku i myślę, że to jest uniwersalny język babć.
To jest to, co mówiłeś, Pawle, prawda? Jesteśmy połączeni. Ewa Wierzchniewiec napisała przecież do szpiku kości białoruską opowieść, białoruską książkę. No ale zgodnie z powiedzeniem wielkich pisarzy, opisz mi swoją wioskę, opiszesz mi cały świat, tak właśnie się stało także w tym przypadku. Opisała coś bardzo, jedna wieś bagienna, prawda?
I proszę bardzo konkretnego, a okazało się, że ma to bardzo uniwersalny charakter. Myślę, że dla tej części świata, a może nie tylko.
A może nie tylko, właśnie.
To jest jeszcze ważne to, że ona nie tylko opisała to, ale ona też pokazała, skąd ma tę wiedzę. Bo w tej książce ona pokazuje, że osobą, od której ona ma tę całą wiedzę, jest babka Szeptucha, która całe życie robi notatki. A z kolei przedtem też jest ktoś, kto robi notatki. I nagle się okazuje, że te Szeptuchy, to nie, one tylko nie operują w słowie, tylko przez to, że zamawiają. Ale one operują w słowie także przez to, że są pamięcią, że one wkładają w słowa, w kobiece słowa, one są inne niż męskie słowa. My w tym spektaklu cały czas konfrontujemy te męskie słowa, którymi mówi chór, z tymi kobiecymi słowami, które opisują, które wcale nie są łagodniejsze. Bo one opisują niezrozumiałe cierpienie. Więc one nie są łagodniejsze, ale są inne. I te słowa przechowują inną historię. I to jest, jak my w tym dłubiemy, no to ja mam takie wrażenie, że też rozmawiamy z autorką, która jest niezwykłą postacią absolutnie. I powiedzieć, że jest niezwykłą, to nie powiedzieć nic. Absolutnie. I wzruszam się, bo jest nam wszystkim tutaj bardzo droga. Mi się wydaje, że ona dotyka tego, dlaczego my się w ogóle zajmujemy sztuką i po co nam to jest. A akurat tak się stało, że trafiła na takich, którzy też się zajmują sztuką, pytając o swoją tożsamość i grzebiąc w swoich snach, i grzebiąc w swoich demonach, w swoich potworach i wywołując najgorsze wspomnienia, a nie najlepsze. To ona trafiła na nas, myśmy wszyscy trafili na siebie z Kupałowcami, nie bez powodu. I to jest, mnie się wydaje, że my cały czas poruszamy się tym torem dziadów. Dla mnie ta droga się zaczyna od spotkania z człowiekiem, który 9 lat życia poświęcił przetłumaczeniu dziadów na język białoruski. Przecież, żeby przywrócić dziady językowi, w którym one się zaczęły, w drugiej części.
Może tak. Posłuchamy fragmentu dziadów?
Słuchajmy, tak.
Tak? Paweł się przez chwilę skrzywił, ale nie dlatego, że to źle brzmi, tylko dlatego, że w teatrze obudowane działa zupełnie inaczej.
Ja cały czas myślałam o tym, idąc tutaj do studia, że to jest tak, że to jest właśnie kwestia tej brakującej drugiej części. I my pracując z Kupałowcami, bo to, co słyszymy, to może powinienem powiedzieć, to są fragmenty płyty, która będzie mieć swoją premierę na festiwalu. Także nikt jeszcze tego nie słyszał. Teraz państwo to słyszą i jesteście pierwsi, absolutna pra premier. Tę płytę, współautorem tej płyty jest Daniel Słomiński, z którym współpracuję muzycznie i który też, z którym też stworzyliśmy muzykę do pierwszego naszego białoruskiego spektaklu Najpiękniejszy Wschód, spektaklu, którym Zmicer Wajnowski, fotograf protestów, ale także fotograf pierwszych prób Kupałowców w podziemiu, opowiadał o swojej historii. Daniel Słomiński, który z kolei jest synem Słomy, który z kolei jest ikoną polskiej kontrkultury. Więc to znowu jesteśmy w tym samym plemieniu. To się spotykają właściwi ludzie zajmujący się tymi sprawami ze sobą. I skrzywiłem się dlatego, że myślę sobie, ale to brzmi ładnie, a to nie jest wszystko takie ładne. Bo oczywiście w spektaklu, to co tu jest ładne, w spektaklu ładne nie jest. No ale tak, to nie da się ukryć. To są wspaniałe głosy i to cały czas się tym zmagamy, żeby się nie dać uwieść temu, że jest ładnie.
Sięgniemy jeszcze do tej płyty, żeby Państwo jeszcze podwójnie byli świadkami premiery, ale Ola, powiedz proszę, bo tak się zastanawiam, jak określać Twoją scenografię, prawda? Tutaj Paweł użył takiego określenia, że coś jest ładne i to jest zarzut, prawda? No właśnie, scenografia Oli. Jaka jest scenografia Oli, słuchajcie? No, adekwatna, to na pewno zawsze. Robiąca wrażenie, to na pewno zawsze. Jak ty robisz swoją scenografię? Słyszysz tekst białoruski? On do ciebie mówi swoją melodią i to przekłada się na obraz? Rozmawiasz z Pawłem? Rozmawiasz z aktorami? Rozmawiasz ze sobą?
Jestem obecna cały czas na próbach, więc nasiąkam po prostu w jakimś sensie wszystkimi, nie tylko... Nie jest to wykoncypowane. To jest coś, co powstaje w trakcie też przez to, że powstaje przez długi czas, przy dużym wkładzie pracy, więc przez to może się rozwijać w taki sposób, że nie jest to etap, który jest realizowany, ale bardziej bardzo organicznie współistnieć właśnie z językiem, z aktorami, z Pawłem, ze wszystkimi uczestnikami procesu. Rozumiem język białoruski, więc to nie jest tylko kwestia melodii, tylko po prostu przebywania w tym języku, który w jakimś sensie ustawia też sposób myślenia, intuicję w inny sposób, bo dotyka innych rzeczy w człowieku dla mnie. Bardziej rozmontowuje jakieś takie czułe, związane z dzieciństwem rzeczy we mnie. Bo to są jakieś słowa, które w języku polskim istnieją, ale znaczą troszkę coś innego. Mam wrażenie też, że białoruski jest trochę jak taki bardzo literacki polski, że tak jak istnieje słowo lico i ono też istnieje w języku polskim, ale jest bardziej związane z poezją. I to jest dla mnie trochę tak, jakby ludzie mówili tylko poezją.
To ładne.
Od kilku spektakli tak się dzieje, że próby wyglądają w ten sposób, że Ola tworzy obiekty. Nie mogę powiedzieć rekwizyty, bo w tym przypadku spektaklu Wilcy to po prostu wygląda tak, że jak gramy muzykę na próbach, a Ola od kilkunastu tygodni wyszywa maski. Czyli siedzi na próbie i wyszywa rysy na maskach. Ta czynność, że ktoś tworzy rysy postaci, podczas kiedy aktor bierze do ręki tekst i dopiero zaczyna to czytać, to nie jest jakieś tam sobie działanie, że ktoś tam wbija gwoździe w kąciku, tylko to jest proces twórczy, który my sobie tak zamarzyliśmy. Myślę, że doprowadziliśmy do jakiegoś takiego punktu podczas naszego wspólnego performansu w Walecie, w podziemiach na Malcie, gdzie przez całą dobę robiliśmy performance pod tytułem sustain, czyli podtrzymanie, i przez całą dobę graliśmy muzykę i robiliśmy razem z uczestnikami różne obiekty, znaczy Ola tworzyła te obiekty plastyczne, ja tworzyłem dźwięk, a Ola tworzyła tę całą stronę sensualno-wizualną. I to wspólne tworzenie obiektów, to wspólne to bycie w tym procesie tworzenia, to brzmi trochę pompatycznie, ale to jest po prostu przede wszystkim cudowny sposób bycia razem. I my tak po prostu lubimy też tworzyć taki azyl, taką przestrzeń. I niewiele brakowało, był pod z nami w studiu twój student, który też bierze w tym udział. Bardzo wiele osób bierze w tym udział. To nie jest tak, że oni przychodzą i tylko tu jest muzyka, tu są aktorzy, tu powstają te obiekty. My jakoś myślimy razem ten spektakl. To nie jest tak, że ja tu przychodzę z jakimiś wizjonerskimi ideami i je rzucam. Uważam, że dużo, dużo bardziej osobą, która jest dużo bardziej odpowiedzialna za to, jakie te spektakle są, w tej chwili jest Ola, nie ja. I wydaje mi się, że jest dokonuje się jakieś takie przesunięcie też w naszej pracy, przepraszam, gram na lampie, w naszej pracy, które jest też jakoś zamierzone i to dobrze, że tak się dzieje.
Kiedy ty opowiadałeś o tych rysach twarzy wyszywanych przez Olę w trakcie próby i aktorze, który właśnie buduje sobie te rysy, czytając tekst i budując rolę, to jakoś organicznie poczułam, jak się te rysy przenikają, jak aktor ma wpływ na gest twojej igły. A jak to...
Oczywiście, tak, bo jakby dzięki temu, że tam jestem, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej pracy, kiedy te prace są rozłączne, bo ja muszę wiedzieć i aktor też musi wiedzieć. Z jednej strony ja słyszę, w jaki sposób aktor zaczyna mówić tekst, jaka ta postać jest, ale też aktorka może mi zajrzeć na przykład przez ramię i zobaczyć, jaka ta drafieja będzie.
I myślę, i
że to i zagląda. Więc myślę, że to się właśnie przenika w ten sposób. I właśnie Paweł wspomniał o twoim studencie Danielu Leszczyńskim. Daniel jest w tym momencie najważniejszą osobą, z którą plastycznie współpracuję, ale też przychodzi bardzo wielu młodych ludzi, zarówno białoruskich wolontariuszy, którzy są wolontariuszami festiwalu, jak i przez całe ostatnie pół roku przychodzi uczestnicy warsztatów scenograficznych. I ja też staram się otwierać swoją pracę, bo myślę, że najpiękniejsze w teatrze jest to, że on właśnie jest jakimś wspólnym dziełem, a nie realizacją czyjejś wizji, jakiejś konkretnej osoby. I z tą scenografią też tak jest, że na przykład jest tam 20 kilka masek wilków. Ja nie jestem autorką większości z nich. Po prostu przychodzą osoby i dostają zadanie: zrób maskę wilka, tak jak czujesz wilka. I w ten sposób to powstaje. Ja też nie jestem jakąś taką absolutną autorką tej wizji plastycznej, tylko ona się otwiera na wszystkich, którzy po prostu chcą przyjść i dołączyć do tego. Mhm.
Bardzo jestem ciekawa efektu. Irina, wpadasz czasem na próbę?
No oczywiście, wpadam na próby, podglądam ten proces i to, o czym mówi Ola, to jest niesamowite, bo aktorzy strasznie się ekscytują właśnie każdą rysą, która powstaje, każdym rekwizytem, który się pojawia. Tam, gdzie są wolontariusze, pracuje taka nieustannie w ruchu fabryczka scenograficzna i aktorzy zaglądają tam, przymierzają jakieś kostiumy, obserwują to wszystko, wracają na próby. To jest no rzadki proces, który
To jest po prostu tak wyglądał kiedyś teatr. Była pracownia, która tworzyła unikalne rekwizyty, jedyne w swoim rodzaju. Za chwilę być może to będzie jedyna taka pracownia w Lublinie, albo mogę za chwilę zaryzykować, że jedyna po tej stronie Wisły. Bo teatry zamykają swoje pracownie plastyczne, zazwyczaj robią rzeczy na zewnątrz. Teatry lalkowe to jeszcze stanowią pewien wyłom w tym. My jesteśmy też takim trochę teatrem, trochę lalkowym. To jest dla mnie to, co jest najcenniejsze w tej robocie, że ona daje szansę takiego włączenia się w różnym stopniu w tę pracę. Że możesz na przykład przyjść i dołożyć jakąś swoją tam małą cegiełkę, ale potem to, co powstaje na premierze i to, jak widzisz tę niesamowitą drogę, jaką jakiś przedmiot albo jakiś człowiek albo jakieś słowo potrafi odbyć od pierwszych dni prób do spektaklu, to jest warte, to jest Niagara, to warto jest zobaczyć.
Paweł, powiedz proszę, no oczywiście nie wszystko, także dlatego, że nie mamy aż tak dużo czasu, a ja lubię słuchać twoich długich opowieści, ale powiedz proszę, o czym ty robisz przedstawienie, o czym wy robicie przedstawienie, bo książka Ewy Wierzchnawiec jest książką, no wprawdzie nie jako objętościowo niezbyt może dużą, ale tam jest naprawdę taka wielość wątków, że na pewno nie robisz całości.
Bardzo żałuję, że nie mogę zrobić całości. Co więcej, wiem, że materiał do książki to było wyjściowo około 600 stron do książki, która ma 200. To jest ważne, żebyśmy powiedzieli dosłownie, żebyśmy powiedzieli dokładnie, o czym to jest, bo to może dla naszych słuchaczek i słuchaczy być naprawdę intrygujące. To jest książka o szeptuchach. To jest książka, która opowiada o wsi Nałhalne, w której losy jednej rodziny przeplatają się z zmieniającą się tam władzą, której to sługusy tej władzy niszczą, gwałcą i mordują przez lata. I to jest też pierwsza książka we współczesnej białoruskiej literaturze. Nie wiem, czy współczesnej. Może dlatego, że jest jakąś tą niezależną literaturę jakoś inaczej nazwać, bo ona jest oczywiście czym innym niż... Ale w każdym razie to jest pierwsza książka w białoruskiej literaturze opowiadająca o prześladowaniach Żydów. I ta książka właśnie nie opowiada o tym z perspektywy poszukiwania jakiegoś genu antysemickiego u Białorusinów, tak jak nie szukamy genu antysemickiego u Polaków, tylko ta historia opowiada historię tej rodziny, której członkowie też mają przodków żydowskich. Tak się okazuje w którymś momencie. Tak się okazuje, kiedy zaczyna się opowiadać tę historię. I bohaterka tej książki nie jest Żydówką. Natomiast jej dziadek był Żydem. W ogóle nie wie, co to znaczy. Natomiast wie, że bycie Żydem oznacza, że zaraz przyjdą i cię zamordują. I sam ślad takiej świadomości, że ta tożsamość nosisz w sobie, tego, kto jest przeznaczony na zmarnowanie. W tej książce to nie Żydzi są ofiarami. W tej książce ofiarami są kobiety. I o tym jest ta książka. O tym, jak te cenę za te różne wojny mężczyzn płacą kobiety. I jak próbują za pomocą wszelkiego rodzaju środków ratować ten świat przed zapadnięciem się. I główna bohaterka zadaje pytanie, czy ja muszę to ciągnąć? Czy ponieważ moja babka ratowała świat, ale doznała wszystkiego, co najgorsze, i tak było z każdą poprzednią, czy ja też muszę to robić? A może ja po prostu mogę odjechać sobie na motorze w stronę słońca i koniec, niech się wszystko zapadnie w te bagna i tyle. No to jest to pytanie, które bardzo często sobie zadajemy.
Premiera tego spektaklu podczas festiwalu Bliski Wschód tegorocznej edycji. Jak wspomniałaś, Irina, będą dwa spektakle poświęcone temu tekstowi. Tak. Powiedz o tym drugim zdanie.
Drugi spektakl to zrobione przez Fundację Inex Kult realizacja. Ona już od roku jest grana w całej Polsce. Zbiera ogromne sale, czyli ostatnio była grana w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku i to jest teatr na 1000 miejsc. I na tej widowni zasiadli przeważnie Białorusini, ale nie tylko. I jakby pokazuje to i miłość ludzi, i tęsknotę za własną kulturą, i rangę tej książki, i tego tekstu w kulturze białoruskiej. To będzie zupełnie inna historia, wyciągnięta z tej samej książki, bo to jest też będzie spektakl bardzo kobiecy, tam cztery kobiety na scenie, o losie kobiecym, ale opowiedziana w zupełnie innej estetyce i jakby za inne wątki reżyserka Monika Dobrowlańska wyciągnęła z tej książki. Właśnie ten spektakl Paszto Idziesz Wilcze i on wielojęzykowy. On grany jest w języku białoruskim, ukraińskim, rosyjskim, polskim, niemieckim, czyli wszystkie te władze, które przez Białoruś, przez białoruską wieś przychodzą, pozostawiają jakiś skrawek swojego języka, swojej tożsamości i ten spektakl wydobywa tą wielonarodowość też i wielojęzyczność kultury białoruskiej.
I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo białoruska reżyserka przywozi spektakl i ten spektakl, ja nie widziałem, ale wszystko, co o nim wiem, wskazuje na to, że on jest o wiele bardziej nowoczesny niż ten spektakl tego domyślnie awangardowego polskiego reżysera, bo mój spektakl będzie dużo mniej w takim sensie nowoczesny, myślę, że on będzie dużo bardziej tradycyjny pod pewnymi względami. Nie mogę powiedzieć wizualnie, bo świat, który Ola stworzyła, wychodzi z tych ilustracji, ale także wychodzi z podświadomości i ma niesłychaną moc oddziaływania. Więc o tym w ogóle nie chcę opowiadać, to musicie przyjść. Mm-hmm. Więc jeśli chodzi o narzędzia, którymi ja się posługuję w tych spektaklach jako reżyser, one są takie, powiedziałbym, bardzo klasyczne. Chór, sceny aktorskie, maski.
Czy możesz mi zaklepać wejściówkę? Mówię oczywiście. Zaklepać wejściówkę, dlatego że na premierę, tak? Dziękuję oczywiście. Bardzo. Mówię wejściówkę, bo wstęp jest... Państwo sobie mogą po prostu wziąć wejściówki.
Tak. Przy czym zazwyczaj jest taka sytuacja, że zachęcamy wszystkich i żeby przyszli, bo boimy się, że będzie późno. Nie, nie odchęcamy, ale proszę się nie zdziwić, jeśli będzie dużo chętnych. Granie z kupałowcami to jest jak granie z Beatlesami. To Ola użyła takiego kiedyś porównania i ono jest bardzo trafne. Ja nie miałem takiej sytuacji, mimo że jestem już w polskim teatrze dość długo, żeby na przykład zagrać spektakl w centrum handlowym pod Warszawą i żeby sala została wypełniona, sala 400-osobowa została wypełniona po brzegi nie ludźmi, którzy zostali zaproszeni, tylko ludźmi, którzy kupili bilety, wszyscy.
Bardzo drogie bilety.
Bardzo drogie bilety, dużo droższe bilety niż kupuje się, niż są u nas w Centrum Kultury, wielokrotnie droższe bilety. Dlaczego festiwal jest bezpłatny? Dlatego, że nasi wolontariusze i nasi odbiorcy to są w dużym stopniu studenci. I bycie studentem z zagranicy, proszę naprawdę nie porównywać tego z byciem studentem z Polski. To jest po prostu ciężka praca i my chcemy... Nie mówię, przepraszam, bo tak powiedziałem, jakby polskim studentom było łatwo. W ogóle nie uważam, że wam jest łatwo, ale po prostu to jest inna bajka musieć się utrzymywać w kraju, w którym nie ma rodziców, którzy mogą wesprzeć i znajomych. I dlatego bilety są za darmo. I wiemy, że będą znikać te wejściówki, ale zachęcamy, żeby przychodzić, odbierać je, bo taka frajda się szybko nie powtórzy. To jest retrospektywa 105 lat, tak o tym mówimy. Oczywiście to, co będziemy pokazywać, powstało w tych ostatnich latach, bo wszystko, co powstało wcześniej, zostało zostawione. Scenografie, kostiumy, wszystko zostało tam. I teraz ta historia pisze się od nowa. I także piszemy ją wspólnie. Bardzo chcemy się nią podzielić z wami.
Jak mówiłeś o tym, że bycie studentem z Polski i z zagranicy to różne sprawy, to stanęła mi przed oczami taka scena z moich zajęć ze studentami, kiedy to jeden ze studentów powiedział, że on się zastanawia, czy może to powiedzieć. Dlaczego zapytali się go koledzy? Dlaczego się zastanawiasz, czy możesz? No mów. No nie wiem, czy mogę, bo jestem z Białorusi. Czyli to też jest jakaś granica, jakaś bariera. Opowiedział rzecz, którą spokojnie mógł opowiedzieć, a jednak taką granicę sobie postawił.
Pamiętam lata 90. taki moment, jak braliśmy udział w takich wymianach pierwszych. Pamiętam taki moment, kiedy pewnych rzeczy nie mogłem powiedzieć, bo byłem z Polski. Myślę, że nawet ci, którzy nie pamiętają, mogą z tym empatyzować. Natomiast no, też chcę powiedzieć, że też to można bardzo łatwo zweryfikować i możecie w kontaktach z Białorusinami zweryfikować swoje stereotypy i polecam, naprawdę. Chociaż bardzo często Białorusini się tak świetnie i tak szybko uczą języka polskiego, że bardzo często możecie nie mieć w ogóle świadomości, że osoba, z którą rozmawiacie, ma białoruskie korzenie.
Paweł. Chciałam zwrócić uwagę na to, że odwaga kupałowców jest to niezwykła w sytuacji, kiedy cały czas działa cenzura i autocenzura. To, co oni mówią i jak oni to mówią, to należy docenić. Tak.
Mhm. Posłuchajmy jeszcze fragmenciku malutkiego z tej płyty. Co to będzie, Pawle?
To będzie fragment widzenia Ewy, fragment Dziadów Adama Mickiewicza. Posłuchajmy.
Premiera płyty na festiwalu Bliski Wschód, 8-14 dzień grudnia. Bardzo wam dziękuję. Irina Lappo, Aleksandra Konarska, Paweł Passini. Dzięki, że przyszliście do programu.